Słuchasz podcastu z cyklu Dziecko, nastolatek, dorosły, strefy psyche Uniwersytetu SWPS. Wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami rozmawiamy o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify.
Bardzo miło, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Już zaczynając, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie i ofertę rynkową, to właściwie nie mamy oferty, która specjalizuje się stricte w terapii uzależnień dzieci i młodzieży lub też terapii uzależnień behawioralnych, czyli uzależnień od czynności. Chciałem zacząć od tytułu mojego wystąpienia i też od jakby trochę medialnego szumu, jaki dzieje się ostatnio wokół uzależnień, szczególnie podczas pandemii, i o grupie, jaką są adolescenci. I nie chciałbym jej wyjmować z całości populacji, ponieważ nie, oprócz oczywiście przeróżnych cech rozwojowych naturalnych dla tego wieku, jeżeli chodzi o używanie, nadużywanie substancji lub też uzależnienie, czy też od czynności, nie widzimy różnicy pomiędzy w diagnostyce, my jako klinicyści. Bardzo często trafiają do mnie rodzice z pytaniem, czy ich dziecko, czy ich nastoletnie dziecko jest już uzależnione lub jaki kazusz czasowy może ustalić w domu, na przykład korzystanie z social mediów, z gier komputerowych. Jeszcze rok temu, ponad rok temu, mówię o czasie przed pandemią, Światowa Organizacja Zdrowia mówiła o 2 godzinach. W tym czas poświęcony na naukę. Żeby zdiagnozować uzależnienie, musi wystąpić 6 symptomów, między innymi brak kontroli nad spędzaniem czasu lub zażywaniem danej substancji w ciągu roku. Więc zasadniczo według kryteriów diagnostycznych, mówię tutaj o kryteriach ICD-10, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, młodzież licealna tak naprawdę kwalifikuje się do diagnozy uzależnienia od social mediów, komputerów i urządzeń elektronicznych. Mówię o zjawisku szeroko pojętym, co oczywiście nie jest prawdą. Myślę sobie, że jeżeli chodzi o, podobnie mamy, jeżeli chodzi o substancje. Nie ma normy, wyznacznika, który mówi, i nam też dorosłym, ile alkoholu możemy wypić, żeby nie być uzależnionym, ile narkotyku możemy wziąć, żeby nie być uzależnionym. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ jeżeli mówimy o zjawisku, jakim jest uzależnienie, skupianie się na substancji, czynności, ilości jest tak naprawdę tematem zastępczym. Geneza uzależnienia jest zupełnie gdzie indziej. To, że ktoś bierze, mówiąc językiem już młodzieżowym, zarywa noce, grając w gry komputerowe, jest tylko objawem, jak wysypka przy ospie. Geneza leży zupełnie gdzie indziej. I teraz trochę chciałem powiedzieć metodą strzałki w dół, ale trochę skupiając się na tej genezie, często dorośli i też psychoterapeuci nie zajmujący się uzależnieniami pytają mnie, to co jest właściwie przeciwieństwem uzależnienia, Marek? Bo jeżeli nie ilość, nie jakość, nie dana substancja, co jest przeciwieństwem uzależnienia? Drodzy Państwo, przeciwieństwem uzależnienia jest relacja. Relacja, która, mówię tutaj o relacji i pierwotnej, czyli z rodziny pierwotnej, mówię tutaj o rodzicach i relacje, jakie budujemy, konstruktywne relacje w życiu dorosłym. To oczywiście pogląd, który z jednej strony jest i studentom psychologii, i rodzicom, i w ogóle o relacjach w ostatnich czasach bardzo dużo się mówi. Niemniej jednak mam wrażenie, że czasami są to puste słowa. Znaczy, czym tak naprawdę jest relacja i czym tak naprawdę jest uzależnienie? Już weźmy te 2 bieguny, żeby się im przyjrzeć. Czym jest konstruktywna relacja z rodzicami? To jest temat, z którym ja jako osoba, która pracuje z osobami uzależnionymi, i tutaj już skupmy się na nastolatkach, bardzo często przychodzą do mnie rodzice, mówią, że ich dziecko według ich oceny i też lekarza internisty jest uzależnione. Jak pytam o ich relacje z dzieckiem, o formy spędzania czasu wolnego, o jakieś wspólne zainteresowania, to mówią, że oni robią wszystko dla tego dziecka, zapewniają edukację na najwyższym poziomie, zajęcia dodatkowe, spędzają dwa razy w roku wakacje, wieczorami rozmawiają przy kolacji, jedzą wspólne posiłki, więc dbają bardzo, bardzo o te relacje. I ja wtedy trochę złośliwie, przyznam się, zadaję pytanie, to jakie dziecko słucha muzyki? Państwa dziecko. I następuje najczęściej cisza. No, coś tam z jego pokoju leci. Cytat. Muzyka w wieku nastoletnim, nie dla wszystkich, ale jest bardzo ważną formą i spędzania czasu, i też budowania tożsamości. Ja nie chcę być źle zrozumiany, ja nie twierdzę, że ktoś jest dobry, ktoś jest zły, czyli rodzice dzieci nadużywających lub uzależnionych to są ci źli rodzice, a tych, którzy nie są uzależnieni, są dobrymi opiekunami. Niemniej jednak bardzo często wydaje nam się, że dla młodych ludzi robimy bardzo dużo, wręcz wszystko, znamy na wylot, a tak naprawdę to dziecko żyje sobie gdzieś w swoim osobnym świecie. I jeżeli mówimy o nastolatkach, w pewnym sensie jest to jak najbardziej normalne, jak w ogóle możemy używać takiego sformułowania, czyli akceptowalne i pożądane, tak? Bo nastolatek buduje swoją tożsamość, odrywając się trochę od, buntując przede wszystkim przeciwko autorytetom, a pierwszymi autorytetami są rodzice w takim systemie, jak jest rodzina. Niemniej jednak jeżeli nasze dziecko, zauważymy u naszego dziecka, że zaczyna zachowywać się irracjonalnie, spędzać czas z innymi rówieśnikami lub starszymi od siebie ludźmi, niż do tej pory się spotykało. Jest bardziej zamknięte w sobie lub bardziej pobudzone. Czyli jego zachowanie uległo zmianie i to dziecko o tym z nami nie rozmawia, to znaczy, że w tej relacji coś pękło. To już jest ten moment, kiedy powinniśmy się tak naprawdę zgłosić do albo specjalisty terapii uzależnień, lub też psychiatry, o czym zaraz powiem, o psychiatrii, żeby odczarować w terapii uzależnień psychiatrię, ponieważ to nam pokazuje, czyli mamy objaw tego, że nasza relacja z dzieckiem ulega modyfikacji i niekoniecznie jest to związane z rozwojem osobowości, z rozwojem, z budowaniem tożsamości dziecka nastoletniego. Weźmy pierwszy przykład z brzegu. Gry komputerowe. Bardzo często słyszę od rodziców w moim wieku lub też starszych, że to jest wymysł, fanaberia. Kiedyś spotykaliśmy się na trzepaku, nie trzeba było mieć telefonów komórkowych, etc. Przykłady można mnożyć tego typu komunikatów. Ja tutaj dwa lata temu na SWPS-ie miałem okazję być prelegentem na konferencji, na którą przyjechało 200 uczniów z nauczycielami jako opiekunami. Ci nauczyciele też byli rodzicami. I właśnie rozmawialiśmy trochę o budowaniu relacji, o tym, jak to drzewiej bywało, tak, żeby z tych komórek się żyło, się spotykało i się było. Jedna z pań opiekunek, trochę nie wiedząc, że mentalnie idzie boso w pokrzywy, zaczęła tłumaczyć, że był trzepak i pod trzepakiem dzieci się spotykały. I pamiętam, Marysia, lat 13, poprosiła mikrofon i zapytała, a co to jest trzepak? Nauczycielka, wtedy w roli nauczycielki występowała, mówi, no to jest takie miejsce, gdzie czyści się dywan. Drodzy Państwo, uwierzcie mi, że młodzi ludzie, oprócz no może 10%, które wychowują się na przykład tutaj na nas otaczających Jeżycach, gdzie jeszcze trzepaki występują, bo już na nowych osiedlach nie myślało, że my mówimy o starszym typie karszera, o czymś, co służy czyszczeniu dywanu i że kiedyś myśmy się wokół tego spotykali i to nam gwarantowało, że nasz rozwój przebiegał prawidłowo. Mniej więcej to jest taka rozbieżność jakby komunikatów, które nawet się nie krzyżują, one po prostu się w pewnym momencie nam rozjeżdżają. A dlaczego o tym wspominam?
Nie zauważanie, że świat idzie do przodu i że tyle rzeczy się zmienia i trzymanie się jakichś takich swoich małych szczegółów z przeszłości.
Tak, swoich szczegółów, a te szczegóły moim zdaniem są naszymi lękami. My się boimy nowych technologii na tyle, na ile nie boją się nasze dzieci, nasi podopieczni. Mówię tutaj o adolescentach. Ja osobiście i myślę sobie, że moi rówieśnicy traktujemy telefon może służbowo już nie jako dodatek, ale wszystko, co możemy sobie, mówiąc językiem młodzieżowym, odpalić, czyli od Instagramu, przez TikToka, Face'a, cokolwiek weźmiemy z social mediów, traktujemy jako dodatek. Dla młodych ludzi to już nie jest świat równoległy. To jest świat, który się połączył jakby z tym realnym. I teraz możemy jako osoby dorosłe się buntować przeciwko temu i mówić, bo ty jesteś uzależniony, bo siedzisz 3 godziny i grasz w grę komputerową na telefonie. Albo usiąść obok młodego człowieka i zapytać właściwie, co go w tym fascynuje. Żeby spróbować zrozumieć i też poznać. Ponieważ młodzi ludzie na szczęście dla siebie, a nie, na nieszczęście dla nas dorosłych, bardzo mocno czytają z jakby komunikacji niewerbalnej i wyłapują sprzeczność komunikatów. Rodzice, którzy ustalają, że dziecko może grać tylko w weekendy godzinę dziennie. Drodzy Państwo, tak już nie da się grać w większość gier komputerowych. Po prostu się nie da. Więc od razu umówmy się, że nie gramy w gry komputerowe, a nie budujemy frustrację u młodych ludzi. Jeżeli dziecko zaczyna grać w Counter-Strike, jedna z bardzo popularnych gier, i to nie jest product placement, gra 4 godziny. Przychodzą rodzice, panie Marku, jest problem, myśmy wyczytali, że 2 godziny, tutaj 4 godziny dziennie, w szkole na razie nic się nie dzieje, ale nie ma relacji z rówieśnikami, tutaj według klasyfikacji ICD-10 i DSM-5, czyli klasyfikacji chorób i Światowej Organizacji Zdrowia i Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wyczytaliśmy, że jeżeli występuje zaniedbanie w relacjach, to już możemy przyglądać się, czy dana osoba nie jest uzależniona. Okej, okay. Tak jest rzeczywiście, ale po pierwsze, czy jeżeli naszemu dziecku wyłączymy komputer, czy ono będzie miało w realnym świecie się z kimś spotkać, czy ten świat nie przeniósł się tak naprawdę do internetu?
Tam ma swoich znajomych.
I tam ma swoich znajomych. I nie jest to winą, oczywiście tutaj ogromny cudzysłów, ani problemem młodego człowieka, tylko tego, jak wygląda dzisiejszy świat. Więc teraz nie potrafię odpowiedzieć rodzicom, czy dziecko jest uzależnione. Nawet jeżeli występują objawy odstawienne, jak często to rodzice mówią, jak wyłączam internet, to dziecko reaguje agresją. Tak, dziecko na zabranie relacji reaguje agresją. Tak jak my frustracją reagowaliśmy na lockdown. Zresztą sami żeśmy doświadczyli w ciągu ostatniego roku podobnych sytuacji. Tak, kontakty adolescentów przeniosły się głównie do sieci. Zresztą nie tylko adolescentów. Oczywiście ci młodzi ludzie się spotykają. Spotykają się na imprezach, spotykają się na boiskach typu Orlik, spotykają się w swoich miejscach, gdzie realizują przeróżne swoje zajawki i hobby. Niemniej jednak to nie powoduje, że oni przestają funkcjonować w świecie wirtualnym. Ponieważ nawet będąc ze sobą, potrafią rozmawiać na przykład via Messenger z kimś, kto z nimi akurat nie może być, a uczestniczy jakby w rozmowie. Więc tu już mówimy raczej o ułatwieniu.
Taka hybryda. Modne słowo.
Modne słowo, tak, ale to jest chyba dobre określenie. Tak, hybryda. Z tym, że to my dorośli stworzyliśmy tą hybrydę. Bo następne pytanie, które uwielbiam zadawać rodzicom, to o szkołę i kontakt z nauczycielami. Rodzice mówią, że ich dziecko kontaktuje się tylko z rówieśnikami poprzez Messenger. Okej. Okay. A kiedy pan rozmawiał z nauczycielem? Co trzeci dzień rozmawiam? W jaki sposób? Przez e-dziennik. Dzieci to widzą. Więc wymądrzanie się w domu, że za moich czasów był ten trzepak, czyli stary karszer, i myśmy bez komórek się spotykali, tak naprawdę jest to opowiadaniem trochę dla młodych ludzi jak o czasach prehistorycznych. Oczywiście, co nie oznacza, że niewielka część adolescentów jest uzależniona od urządzeń typu komputer, smartfon, tablet, konsola i tak dalej. I tutaj na jakby pierwszy plan wysyłają się gry komputerowe, których zresztą twórcy w ten sposób, jakby dbając o marketing, też o sprzedaż, bo gry komputerowe są ogromnym biznesem, dbają o to, żeby te gry po pierwsze były nieskończone i żeby człowiek trochę znajdował alternatywny świat, ale to tak jak my chodząc do kina, trochę chcemy oderwać się od tego, co nas otacza, a pobyć w świecie trochę czyjś imaginacji, które my przetwarzamy przez siebie i mamy jakieś w związku z tym spostrzeżenia. Więc tutaj gry komputerowe jeżeli w sensie jakbyśmy patrzyli na uzależnienia, to nad tym bym się pochylił. Ale znowu nie ilość, nie typ gry, tylko cel. Szukamy genezy. Czyli co jest dla ciebie tak fascynującego w grach komputerowych, że jesteś w stanie zrezygnować z treningów piłki nożnej, ze spotykania się ze swoimi kolegami, z rozmowy z nami, z frajdy wyjazdów z nami na narty, którą kiedyś uwielbiałeś, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Najczęściej młodzi ludzie wymieniają dwie cechy. I to są młodzi ludzie, którzy nadużywają tego typu form rozrywki. Pierwszą cechą jest kreowanie siebie. Co daje nam jako dorosłym, nam jako klinicystom informację, że nie do końca akceptują siebie. Siebie, czy jeżeli chodzi o wygląd, czy też o funkcjonowanie
w życiu, tak, tworzenie, kreowanie tak, siebie w tym alternatywnym.
Tak, i gry to umożliwiają. Mhm. Większość z gier można tworzyć siebie po prostu od podstaw, no to już nie będę tutaj tytułów wymieniał, ale naprawdę łącznie z cechami osobowości można stworzyć swoje jakby, może nie alter ego, ale swojego awatara po prostu, który funkcjonuje w świecie. I to jest druga rzecz, na którą zwracają młodzi ludzie uwagę. Zawsze można zrobić off. I nad tym off, jeżeli moje dziecko, podopieczny, wychowanek, uczeń, ktokolwiek, jakakolwiek młoda osoba, z którą rozmawiamy, dlaczego tak ważne jest to off? Bo w życiu realnym, oprócz oczywiście sytuacji suicydalnych, off zrobić nie można. W grach komputerowych można, w social mediach po trochu można, niemniej jednak one, te kontakty przenoszą się na kontakty w świecie realnym, więc tutaj gry są jakby takim bastionem tworzenia siebie i też wyłączania w momentach dla nas, dla siebie niewygodnych.
Jest bardziej bezpieczne, jest więcej kontroli w tym.
Jest to bezpieczne, jest to wbrew pozorom, co dla nas może być niezrozumiałe, bardziej przewidywalne. Ja patrząc na grę komputerową, ona jest dla mnie całkowicie nieprzewidywalna. Dla mnie nieprzewidywalny jest forma pada do PlayStation, a co dopiero funkcja gry. Dla młodych ludzi wychowywanych już w tym e-świecie jest to bardziej przewidywalne, bardziej znane, w tym się odnajdują. W tym też zawierają nowe znajomości, ponieważ większość gier, grając, mamy z boku czat, rozmawiamy z ludźmi z całego świata. Stąd też często rodzice...
Albo przez słuchawki.
Jeżeli gramy z kimś ze Stanów, to tak, dziecko gra w nocy. Mhm. Ponieważ albo znowu w Stanach ktoś twierdzi, że jego dziecko gra w nocy, ponieważ gra z kimś z Europy, tak? Więc też warto się przyjrzeć, że to granie w nocy służy temu, żeby spędzać w ten sposób czas i nie wiem, czy wczesnym objawom depresji, jak na przykład brak snu, czy też jest po prostu dostosowaniem się do grupy społecznej.
Podtrzymywanie relacji, o które tak rodzice zabiegają podobno.
Tych słynnych relacji, które ewaluowały. I to jest bardzo ważne. I trochę wracając do początku mojego wystąpienia. Tak, przeciwieństwem uzależnienia jest relacja, ale relacja ewoluowała. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne dla nas do zrozumienia, co tak naprawdę dzieje się wokół nas, ponieważ tak jak mówiłem, to nie jest jakaś grupa wyrwana z ogółu społeczeństwa, ale grupa adolescentów jest grupą, która wchodzi w świat dorosłych. Która nas otacza, to jest dosyć liczna grupa i to jest grupa, która, a propos uzależnień, dla niej alkohol nie jest używką, którą wymieniają na pierwszym miejscu. Mhm. Prędzej marihuana, jeżeli chodzi o używanie substancji. Już na razie nie mówię o uzależnieniu, ponieważ alkohol jest raczej taki passé. Stąd też od 2-3 lat widzimy ogromny marketingowy jakby ruch w przeróżnych formach napojów alkoholowych. One są dostosowane do młodych ludzi, oczywiście 18+, tak? Kolorowe, lżejsze, etc., etc. Więc to jest ten ruch, gdzie na początku twierdzono, że to jest raczej ukłon w stronę kobiet. Tak, że to...
A to jednak ukłon w stronę młodzieży.
A to jest ukłon w stronę młodzieży, tak? Ale ta młodzież, oni nie skupiają się jakby już wokół alkoholu, jak kiedyś na imprezach, tak? Było wino, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy i to wino było jakby takim punktem centralnym, wokół którego to wszystko funkcjonowało. Teraz raczej to są albo social media, albo rzeczy, które młodzież robi poza domem. No i tutaj to akurat są najczęściej aktywności sportowe. Ponieważ wbrew pozorom też młodzi ludzie nie mają, my jako dorośli nie dajemy im szerokiej oferty i terapeutycznej, jeżeli czują, że mają problem, w sensie uzależnień, tu mówię o uzależnieniach, ale też rozrywki. To znaczy, ja mam czasami wrażenie, że myśmy się podzielili na dwa plemiona. My i ci tamci młodzi. Tak? Tak jakbyśmy w ogóle, my was nie rozumiemy, wy nas nie zrozumiecie, ty nie wiesz co, to jak tam kiedyś było, a ty mnie nie
ty
rozumiesz.
Nie wiesz, co to życie.
Tak, tak. Skąd ty możesz wiedzieć, co to życie? Teraz wy wszystko macie w telefonach, a wy to tylko mówicie o tych trzepakach, a my tutaj mamy właśnie telefony, które nam ułatwiają. Ja gwarantuję państwu, że jak 30 lat temu ktoś by dał nam smartfony, PlayStation 4 i gry, czy Xboxa, żeby nie było... Nie zabrzmiała reklama, też byśmy w to po prostu tego używali, w to grali i też byśmy...
Myślę, że za naszych czasów, jakkolwiek to brzmi, to ta telewizja to był też ten zjadacz czasu i coś, co bardzo łatwo było nadużywać.
Tak, telewizja, programy typu, nie wiem, czy Big Brother, tak? Czyli podglądanie innych ludzi. Tak naprawdę, no to teraz przejdźmy drogę od Big Brothera do Instagramu.
Nie musimy czekać na 20 w niedzielę, tylko nie. Po prostu odpalamy telefon.
Dokładnie. Oprócz formy, czyli innej formy przekazywania, chodzi o podobną treść, tak? Czyli żeby widzieć z kimś być na bieżąco, z ulubionym wykonawcą, z ulubionym aktorem, czy koleżanką, kolegą, tak? Oczywiście to rodzi masę komplikacji w życiu, jeżeli można tak to nazwać, młodych ludzi, ponieważ oni, i tutaj nasza rola jako osób dorosłych, nie tylko psychoterapeutów, polega na tym, żeby młody człowiek potrafił oddzielać to, co realne, a to, co nierealne. Czyli, że okej, jeżeli na Insta ktoś, tak już powiem językiem młodzieżowym, ktoś wrzuca nie wiem, post, że jest przeszczęśliwy, miłej niedzieli, stoi przy Lambo, tak? To nie do końca, a jest, nie wiem, artystą hip-hopowym, to jest bardzo popularny teraz zresztą gatunek muzyczny, to nie do końca musi to być prawdą. I nie do końca jest to celem samym w sobie. Tak. Ale tutaj znowu wracamy do relacji i do systemu wartości, jaki przekazujemy dziecku, tak? Że okej, może służyć to rozrywce, może to nie być moje, nie mam Insta, nie chcę też młodzi ludzie bardzo pilnują jakby swojej prywatności, żeby tam nie zaglądać, tak? Rozumiem, że z tego korzystasz. Niemniej jednak świat realny, który nas otacza, nie do końca musi być taki sam, z którym ty się spotykasz na ekranie. Także to też jest bardzo ważne.
Tak sobie teraz skojarzyłem, że mówiłeś o grach, że te wszystkie filtry na mediach społecznościowych, wynajmowanie samochodów na sesję gwiazd i pokazywanie się, że to trochę jak granie na cheatach.
Granie na cheatach.
Że jak ktoś nie wie, że ktoś inny gra, to można.
Tak. Nie? To jest takie małe oszustwo, w które wszyscy grają, trochę wiedzą. Tak, tajemnica Poliszynela. W Stanach Zjednoczonych zrobiono badania, ja teraz nie podam źródła niestety, po prostu nie pamiętam, że wśród osób zajmujących się chirurgią plastyczną zgłasza się coraz więcej osób, które chcą upodobnić się do siebie po zdjęciu, które jest zrobione z filtrem.
Z filtra, tak.
Nie do... Więc już jakby zaczynamy się zapętlać i więc ja mam nadzieję, ale chyba niedługo norma będzie na tyle egzotyczna, że stanie się modna. Tak. Po prostu. Więc
naturalność.
Naturalność, tak. Że nagle to zacznie być wow, można być naturalnym. I tutaj trochę a propos hip-hopu, który jest... I to jest następ jakby rzeczą, którą my dorośli nie zauważamy, a która jakby wyrosła, powstała w latach 90., ale teraz przeżywa swój rozkwit. To jest bardzo popularny gatunek muzyki. To są ludzie, którzy oprócz Olisa, czyli takiej listy, nie są notowani tam chyba... Fryderyki, Eurowizję, to nie jest ich klimat, ale to są ludzie, którzy po wrzuceniu teledysku, w którym często śpiewają przy różnych też substancjach, albo też o utrzymywaniu abstynencji, w ciągu miesiąca osiągają do około 5-6 milionów odsłon. Więc oni są jakby, może nie influencerami, ale takimi setterami pewnych zachowań, których my znowu, jak trochę im się nie przyglądamy, nie rozumiemy. Jeżeli słuchamy artystów w wieku około 40 lat, oni śpiewają już raczej o przeżyciach, a propos uzależnień, tutaj wracając do naszego tematu, że już są jakby po terapiach, tak jak zresztą ostatnio pisarz Jakub Żulczyk opowiada przy okazji wydania książki, zresztą informacja zwrotna, ale opowiada o terapii, że 7 lat nie pije. Niestety młodsza grupa z tych wykonawców raczej mówi o zażywaniu.
Na wcześniejszym etapie kariery.
Powiedziałbym życia. Ale tak, to jeżeli połączą, to już tak. też jest dosyć niebezpieczne.
A Marku, bo rozmawialiśmy wczoraj trochę o terapii uzależnień, ja nie jestem specjalistą terapii uzależnień i wspominałeś o takiej zmianie takiego paradygmatu w ogóle w myśleniu o uzależnieniach, że mówisz, że abstynencja to już nie jest, całkowicie nie jest nasz cel, nie powinien być nasz cel.
W terapii... Tak, większość modeli terapii uzależnień i osób pracujących z uzależnieniami twierdzi, że jedynym dopuszczalnym, akceptowalnym celem terapii, czyli jakby wynikiem psychoterapii uzależnień, jest abstynencja lub trzeźwość. To są dwa różne pojęcia. Trzeźwość to chodzi o spotykanie się ze swoimi emocjami, trzeźwe życie, trzeźwe wybory nie oznacza abstynencji. Abstynencja nie oznacza trzeźwości, ale nie używania danej substancji, wykonywania danej czynności.
Czy trzeźwa takie bardziej świadoma, tak?
Trzeźwość to tak. Jest... Trzeźwość to jest wgląd w siebie, świadomość, tak? Jeżeli mówimy o osobach już zdiagnozowanych, uzależnionych, nasze jakby badania pokazywały, że mamy... skuteczność terapii, kończy terapię około 30%, z czego 5% utrzymuje abstynencję, trzeźwość. Jakkolwiek już teraz to połączmy te.
W przeciągu 5 lat? Jak jest liczona ta remisja?
Tam chyba w ogóle nie było tego kasusu czasowego.
Okej, dobra.
Więc to oprócz frustracji u pacjentów powodowało frustrację u psychoterapeutów i wypalenie zawodowe. Aż ktoś pochylił się na szczęście nad tym problemem i oprócz wszystkich funkcji społecznych, czyli takiego wymiaru społecznego uzależnienia, jest też neurobiologiczne. I tutaj a propos tej psychiatrii, o której chciałem wspomnieć, ponieważ jeszcze 10 lat temu niedopuszczalne przez specjalistów terapii uzależnień, żeby osoba uzależniona brała leki. Jakimikolwiek te leki są, ja nie mówię tutaj o APAP-ie, mówię o lekach z grupy tych leków stosowanych w psychiatrii. Teraz około 50% pacjentów jest pod stałą opieką psychiatryczną. Nie wyobrażam sobie diagnozowania pacjenta pod kątem uzależnienia bez wysłania go na diagnozę do psychiatry. Już tłumaczę dlaczego. Ponieważ bardzo częstym i zbadanym przez niejakiego Kantizjana zjawiskiem jest efekt samoleczenia. Żeby opisać Państwu to zjawisko, najłatwiej sięgnąć, tu teraz znowu powiem jak, do lat 90., ale wtedy bardzo często wielu z nas słyszało diagnozę zdolny, ale leniwy. Taka diagnoza w szkołach. Zdolny, ale leniwy. Czyli ten taki, który jak już podszedł do tablicy, to coś ciekawego powiedział, ale w ławce usiedzieć nie mógł. No i ci zdolni, ale leniwi, przez problemy w szkołach, odrzucenie przez nauczycieli, niezrozumienie ich problemów, brak diagnozy tak zwanego spektrum ADHD, czyli tej nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem koncentracji, budowali najbliższe relacje z rówieśnikami. A w latach 90. Polska była zagłębiem, królestwem amfetaminy. Mhm. I nagle okazało się, że część z tych zdolnych i leniwych, sięgnąwszy po tą amfetaminę, jest jeszcze bardziej zdolna, trochę mniej leniwa, ale na pewno bardziej spokojna. I dlaczego wspominam o tym a propos psychiatrii? 99,9% z tych osób została zdiagnozowana jako osoby uzależnione i leczona w ośrodkach terapii uzależnień długoterminowych 12-miesięcznie. A 80% z tych osób przy diagnozie psychiatrycznej i wprowadzonej farmakoterapii nie potrzebowałaby tego typu działań.
Dokładnie.
Więc uzależnienie jest za bardzo złożonym jakby zaburzeniem, chorobą, jakkolwiek nazwiemy to zjawisko, żeby po prostu po klasyfikacji ICD-10, dlatego specjalnie nie wyświetla się ona na prezentacji, ona jest dostępna ogólnie w internecie i można sobie na nią rzucić okiem, żeby stwierdzić, że ktoś jest uzależniony lub nie. Szczególnie, że w ICD-10 to jest klasyfikacja dosyć sztywna i z 6 symptomów, jeżeli pojawią się 3 w ciągu roku, czyli wzrost tolerancji na substancje, zaniedbywanie dotychczasowych przyjemności, etc., etc., to nie występuje. Albo występuje. Czyli jest taka dychotomia, czarne albo białe. DSM-5 już jest bardziej elastyczne, jest nadużywanie, szkodliwe uzależnienie. To też jest bardzo ważne. Niemniej jednak do zdiagnozowania uzależnienia specjalista psychoterapii uzależnień lub też psychoterapeuta, na przykład behawioralny poznawczy, plus konsultacja psychiatryczna. I jeżeli psychiatra zaleci, tak, farmakoterapia.
Tak mi się przypomniało, bo wczoraj też było pytanie doktora Wiśniewskiego odnośnie tego oporu przed lekami, którzy rodzice nieraz mają i właśnie w ADHD, ale przypuszczam, że też w innych zaburzeniach jest bardzo podobnie, że właśnie dzieci, które są za późno zdiagnozowane albo które za późno dostały leki, zwykle mają większe ryzyko nadużywania innych substancji psychoaktywnych właśnie pewnie najprawdopodobniej w związku z tym samoleczeniem, bo jakoś to pomaga im.
Tak, ponieważ na wczesnym etapie, jeżeli przeprowadzimy konstruktywną diagnozę i psychiatryczną, i psychoterapeutyczną i nie nastąpi ten efekt tak zwanego samoleczenia, to nie rozwinie się chociażby taka jakby jeden z elementów składowych uzależnienia, jak uzależnienie społeczne. Ponieważ mieszkamy w kraju, w którym posiadanie jakiejkolwiek ilości substancji psychoaktywnej jest karane. Więc bardzo często trafiają do mnie 15-16-latkowie. Rekordzista ma 18 spraw za posiadanie środków odurzających. Poniesie z tego tytułu konsekwencje. Nie był diagnozowany nawet pod kątem uzależnienia. Za to jest karany za to, że posiada. Jeżeli weźmiemy kryterium diagnostyczne, chociażby właśnie ICD-10, no to trwa ponad rok, więc ponosi też realne konsekwencje tego, że używa danej substancji, więc tu już jest uzależniony. Okazało się w tym przypadku, że nie jest uzależniony. Substancja służyła zupełnie czemu innemu, czego on nie potrafił nazwać, ale nie ma co mieć do niego pretensji, ponieważ nikt z dorosłych go otaczających też nawet nie starał się nazwać, czy nie zaprowadził do specjalisty, który by pod kątem chociażby na przykład depresji, czy epizodu depresyjnego, tak? Więc to są bardzo ważne rzeczy.
Z twojego doświadczenia, jakie zaburzenia często są pomijane i właśnie a gdzieś prowadzą to, czy może inaczej są nazywane uzależnieniem, kiedy tak naprawdę źródłem jest jakieś inne zaburzenie?
Depresja, alkohol. Pierwsze połączenie, jakie mi przychodzi na myśl. Depresja, alkohol. Alkohol w porządkowej fazie jest znakomitym antydepresantem.
Tak.
Ale to jest, mówi się, że to jest taka męska depresja, czyli to samoleczenie się alkoholem. No tutaj ta nadpobudliwość z substancjami pobudzającymi ośrodkowy układ nerwowy. Ja używam, specjalnie nie mówię o amfetaminie, to też wczoraj żeśmy rozmawiali, obecnie w Poznaniu składu amfetaminy w amfetaminie, czyli jakby cukru w cukrze jest około 11%, reszta to są domieszki. Więc nie ma już po prostu takiej amfetaminy.
Nie ma takiej amfetaminy. Kiedyś.
Ale pacjenci, którzy przyjeżdżają do mnie na oddział, mówią, kiedyś to była feta. Z nostalgią wspominają, mówią, no teraz przyjechaliśmy się leczyć. Teraz jest taka substancja bardzo popularna, strasznie niebezpieczna, nazywana u nas, tylko u nas w Polsce, kryształem. ponieważ Crystal Meth na całym świecie to jest metamfetamina, u nas to jest kryształ, to powstało z połączenia substancji, które nazywane są dopalaczami, też już nie, na szczęście ta nomenklatura odchodzi trochę do lamusa, ponieważ to są po prostu narkotyki, tylko zmienione mają składy, ponieważ ustawa jest bardzo restrykcyjna i tak dalej, i tak dalej. I ten kryształ jest dosyć popularny wśród młodych ludzi, tak? Także tutaj to byśmy mieli przy tych psychoruchowych. Jest spora liczba nastolatków, która bierze benzodiazepiny. Co zresztą, i tutaj jako ciekawostkę, 90% z tych dzieci pierwszy kontakt z tymi benzodiazepinami ma, mówi, że podkrada rodzicom. Czyli biorą je rodzice. Przepisywane. Tak, więc trochę a propos modelowania i mówienia, że nie pij tyle coli, bo szkodzi, a rodzice rano wstają, zaczynają dzień od tabletki. Wbrew pozorom jest to bardzo popularne. I na przykład jeden z leków przeciwlękowych akurat, już nie będę wymieniał nazwy, ale przez około 8 miesięcy ostatnich nie było go dostępnego nawet w hurtowniach. Jest to lek, którego nazwa jest już synonimem, tak jak kiedyś był Prozac na chęć życia, tak teraz jest przeciwlękowy lek, jego substancją czynną jest alprazolam i to młodzi ludzie bardzo często używają tego leku i oni zdobywają go sobie albo podkradzając rodzicom, albo na czarnym rynku kupują. Tak. Jest też grupa osób, co jest bardzo ważne jakby w ewolucji uzależnień, że jeszcze w latach 60., 70., 80., nawet późniejszych, młode osoby, biorąc narkotyki, chciały odciąć się od tego, co je otacza. Teraz często spotykam młode osoby, które mówią, że biorą po to, żeby jeszcze bardziej być w tym całym wyścigu i tym, co je otacza. Tak? Czyli jeszcze mieć lepsze oceny, jeszcze lepsze stopnie, jeszcze więcej kierunków, jeszcze więcej zajęć dodatkowych i być jeszcze bardziej kreatywnym. Tak? I to jest
też tak... Wyścig szczurów, nie?
Tak. Ale to też, to my musimy uderzyć się w pierś. To nie oni sobie stworzyli taki świat, który ich otacza, tylko my. I my też poprzez modelowanie i poprzez mówienie, jak się nie będziesz uczył, to będziesz, nie wiem, pracował w jakimś supermarkecie, tak? No to wszyscy
się nawet uczą. Z drugiej strony, bo myślę, że nasze pokolenie nie wiem, mojego starszego brata, rodziców też w takim pędzie, dorastało i gdzieś tego rodzaju wartości pracy i samodzielności przeżywało i nawet jeżeli teraz mają taką świadomość i próbują swoje dzieci czegoś innego nauczyć, ale sami oni cały czas pędzą, że mają jedno zebranie za drugim,
tak.
Nie mają czasu wolnego i dają dużo luzu, przynajmniej tak mi się wydaje, dzieciom, ale sami prezentują inną postawę, to dzieci i tak to będą chłonęły.
Tak, to już też jest jakby taka działka dla socjologów. Oczywiście, że tak, ale to znowu mamy to modelowanie, to pokazywanie sobą, tak? Że z jednej strony mówimy dziecku, że bardzo będzie pozytywny wpływ miało spędzanie czasu na nie wiem, na boisku i tak dalej, i tak dalej. Proszę, drodzy Państwo, jest sobota, siedzimy przed komputerami. Dzień dobry. A propos, okej, możemy to racjonalizować, jesteśmy, żeby dowiedzieć się czegoś o nastolatkach, ale tak, ja nie jestem fanem walki, delegalizacji.
To tak właśnie tak przy okazji, bo tu mam podgląd pod to, co się dzieje na czasie YouTube'owym. I między innymi bardzo dużo jest podziękowań, to za chwilę ci też będę przekazywał, ale właśnie świetny wykład, dzięki. Ja tak na marginesie zapytam się dziś moich 30-letnich synów, co to jest trzepak, więc myślę, że to pytanie też może być takim, które będzie
otwierającym
do jakiejś relacji i polecam spytać swoje pociechy, co to jest trzepak i z tego to może być świetny punkt wyjścia.
To jest jedno z pytań otwierających, a drugie, jeżeli chodzi o uzależnienie i to też chciałbym bardzo jasno... Często ten termin służy do straszenia. I tutaj ja mam pewien może nie dysonans, ale z jednej strony jak zapytamy, nie wiem, osoby na auli uniwersyteckiej, czy uzależnienie jest chorobą, zaburzeniem, prawie 100% osób podniesie rękę, że tak. Czy depresja jest chorobą, uzależnieniem? Prawie 100% osób podniesie rękę, że tak. Niemniej jednak, jeżeli jesteśmy szefem ogromnej firmy. I dzwoni pracownik, pan Tadeusz, i mówi, że właśnie ma epizod depresyjny, a przecież wiemy, że ma depresję, ponieważ szczerze się z nami z tym podzielił. I musi jechać do psychiatry na konsultację. Może chodzi o zmianę leku, zmniejszenie, zwiększenie dawki.
Cokolwiek.
No to wtedy 78-75% osób podniesie rękę, że spokojnie, ze zrozumieniem przyjmie to L4. Ale jeżeli zadzwoni ten sam pan Tadeusz i powie, że właśnie teraz jest w ciągu alkoholowym i on z reguły u niego trwa około 5-6 dni plus 3 dni na dojście jakby organizmu do jakiejkolwiek homeostazy, to już zaczynam i kto wtedy, czy zrozumienie będzie podobne jak to do depresji? Wątpię. Jasne, że nikt nie musi, a szczególnie, że uzależnienie i jego jakby objaw jest mało akceptowalny społecznie, tak? I my nie musimy w tym uczestniczyć, tego tolerować, tak? Ale też to jest pewien rodzaj hipokryzji, że wszyscy traktujemy je jak chorobę i rozumiemy i jesteśmy takimi to jest normalne i może się zdarzyć każdemu. Nieuzależnienie i to nawet spotykam taki pogląd wśród psychoterapeutów, że ja pracuję, a uzależnienia to nie, to do Marka. To nie, to do Marka. Prawda, bo to nie wiem, bo ja tam przywiążę kogoś, będę bił. Nie, to jest zaburzenie, choroba, z którą można pracować.
A przy tym temacie, gdzie widzisz taką, czy jest taka granica, albo jak widzisz takie schodki, bo mówiłeś o tym, że psychiatra jest bardzo ważny, ale z wieloma rzeczami, które gdzieś krążą wokół tematu właśnie uzależnienia, nadużywania, po prostu psychoterapeuta może pracować. Czyli gdzie, kiedy ja jako właśnie niespecjalizujący się uzależnienia, też trochę tak z takiej starej szkoły terapeutycznej jednak mam tą wiedzę, czyli gdzie twoim zdaniem ja mógłbym się odnaleźć, że to rzeczywiście mogę się podjąć takiej pracy, gdzie to jednak musi być terapeuta uzależnień, a gdzie jakiś ośrodek już może zamknięty, czy jakiś bardzo solidny program. Jakbyś widział to?
Zacznę od ośrodków tak zwanych zamkniętych, ponieważ ośrodków zamkniętych nie ma. Nawet jak ktoś ma wyrok sądu, to do ośrodka może wejść i z niego wyjść. Ośrodki są otwarte i to są ośrodki przeznaczone dla młodych ludzi, bo są ośrodki też dla młodzieży, którzy wypadli już z ról społecznych. Nie chodzą do szkoły, mają sprawy karne, uciekają z domu. Wszystkie jakby aspekty związane z tym, że nie funkcjonują już najogólniej mówiąc w społeczeństwie. A co do osób funkcjonujących, a nadużywających, które najczęściej same się zgłaszają, mają wgląd w siebie, to jak psychoterapeuci często to pytanie mi zadają, to teraz zamieńmy słowo uzależnienie na brak akceptacji siebie, na umiejętności budowania konstruktywnych relacji. Zamiast słowa uzależnienie na... Najogólniej, jak to będziemy mówić, na brak kontrolowania swoich emocji. I czy już wtedy czułbyś się bardziej kompetentny do pracy? Tak,
to brzmi.
Okej, to jest to samo.
Okay.
To jest to samo, tylko tam w tym uzależnieniu jest ta substancja, która właśnie nam jakby zakrywa całą genezę. To mój kolega, tu, przepraszam, ale mówi, że właśnie wtedy, jak skupiamy się na substancji, to jakbyśmy leczyli syfa pudrem. Po prostu zakrywamy całą genezę i skupiamy się, a ile pan pije, a kiedy, a co, a jak. Mhm. A dla osoby uzależnionej, która nie do końca chce przestać, a może ona przysłała, no to jest, a to tyle pije, a tyle, a tyle, a tyle, a tyle. Szczególnie, że programy teraz terapii uzależnień już w Stanach, no to Harm Reduction, to pan Andrew Tatarski wprowadził, czyli redukcji szkód, opierają się na kontrolowanym na przykład piciu. Co dla paradygmatu głównego w Polsce opierającego się na AA, czyli Wspólnocie Anonimowych Alkoholików. I nie chcę tutaj nikomu oczywiście żadnych zasług zabierać, ponieważ ma ogromne dla samopomocy, ponieważ są to grupy samopomocowe, jest nie do zaakceptowania, że ktoś ogranicza picie. Czyli przychodzi pan Jan i mówi, że pije codziennie po 6 drinków i wstaje rano i pewnie jeszcze nie może prowadzić, nie jest w stanie wyobrazić sobie nieużywania alkoholu, więc chciałby pracować, żeby pić co drugi dzień po 2. To jest taki najbardziej oczywiście przykład tego, z czym może się ktoś zgłosić. Jak osoba uzależniona na początku terapii, na drugiej sesji czy w ośrodku powie nam tak, nie będę To już nikt, ja obiecuję. To znaczy, że albo ona kłamie, nas okłamuje, ale nie w sensie pereratywnym, tak, tylko że jest po prostu w, jeszcze w świecie w zaprzeczenia. To tak już starą nomenklaturę iluzji i zaprzeczeń, tak? Czyli jeszcze nie zdaje sobie sprawy z tego, z czym ma problem. A jeszcze tylko chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz, jeżeli chodzi o uzależnienia behawioralne i tego, o czym rozmawiamy o abstynencji. W uzależnieniach behawioralnych nie jesteśmy w stanie utrzymać abstynencję.
A Marko, a czy w Poznaniu lub okolicach są ośrodki terapii dla uzależnionych właśnie dzieci i młodzieży w zakresie uzależnień behawioralnych? Takie ośrodki z dostępem do szkoły najlepiej? Pan Bogusław się pyta.
Nie ma w Polsce placówki z programem stricte jakby dostosowanym do uzależnień behawioralnych. Teraz nie wiem, czy nie wyleje się na mnie fala hejtu, ponieważ wiem, że wiele ośrodków się ogłasza, że leczymy uzależnienia behawioralne, ponieważ chociażby klasyfikacja chorób ich jeszcze nie uwzględnia i mamy za małą jakby wiedzę, w jaki sposób prowadzić tego typu pacjentów. Niemniej jednak 90% moich pacjentów jest uzależnione od substancji i behawioralnie.
To ostatnie pytanie, bo kończy nam się czas. Jeszcze chciałbym Ci te podziękowania przekazać. Pani Mariola, na co zwrócić uwagę, jeżeli dziecko w jednym momencie ogląda stream, odrabia lekcje, rozmawia przez telefon? Brakuje mi argumentów.
W jednym
momencie, tak. Moje pytanie jest, czy jest skuteczne w tym?
Jak jest skuteczne, to okej, rozumiem, że nie jest i ma rozproszoną uwagę. To jest pytanie o, i tu znowu zabieramy termin uzależnienie, o system wartości, jaki przekazujemy dzieciom i o zasady, jakie panują w domu u nas. Proszę pamiętać, że my z młodymi ludźmi umawiamy się, a szczególnie z nastolatkami, na zasady jakby bycia razem w domu. I tak jak zasadą jest sprzątanie swojego pokoju, wynoszenie śmieci, wyprowadzenie psa, tak zasadą jest, że ja pewne rzeczy, w sensie nawet materialnym, zapewniam, ale ty wywiązujesz się z tego, że u nas w domu nie wykonuje się trzech rzeczy naraz, nie je się posiłków oglądając filmy na YouTubie. Tak? To jest zasada.
A jak jest złamana?
Jak jest złamana, no to mamy problem stricte wychowawczy. Ale to, bo tu znowu byśmy dryfowali w uzależnienie, tak? I to jest właśnie to niebezpieczeństwo. My nie wiemy. Może, kurczę, są ludzie, którzy trzy czynności naraz.
I świetnie działa.
Tak, i świetnie działa. I dopóki nie przestanie działać, możemy naprawdę...
Albo nie jest niebezpieczne, na przykład w samochodzie.
No to tak. Nie? Ale to jest badaniami udowodniono, że prowadzenie i pisanie SMS-a może skutkować, mówiąc młodzieżowym dzwonem, więc nie powinniśmy tego robić. Jeżeli działa i ktoś jest w stanie tak funkcjonować i wypełniać swoje role, obowiązki dotyczące szkoły, domu, ja nie widzę problemu.
Tutaj też takie pytanie, czy problem jest właśnie to, jaka jest konsekwencja tego robienia różnych rzeczy naraz, czy chodzi bardziej o to, że komuś, czy to w szkole, czy w domu nie podoba się, że dziecko nie jest grzeczne w cudzysłowie, czy nie jest zgodnie z jakimś naszym wyobrażeniem. Pytanie, co jest ważniejsze, czy żeby dziecko robiło skutecznie i dobrze te rzeczy, które są i w sposób, w jaki jest dla nich naturalne i dobre, czy bardziej jest to, jak my sobie wyobrażamy? Bo ja nie widzę przeszkód, jeżeli ktoś miałby, to pamiętam ze swoich zajęć, kiedy my studenci anglojęzyczni przyjeżdżali na Uniwersytecie Medycznym, często studenci pierwszych lat są trochę wystraszeni, są bardzo grzeczni, a tu przyjeżdżają anglojęzyczni i szydełkują na zajęciach. Ale brali udział genialnie. Ani razu nie złapałem ich. Nie to, że chciałem złapać, ale po prostu zadawałem pytania i te osoby, które były właśnie na szydełkach albo czym innym, od razu pierwsze się udzielały. Więc tu pytanie rzeczywiście, czy to na pewno jest problem?
Ja chciałem w ogóle powiedzieć, ja się boję ludzi grzecznych. Tak samo jak rodzice opowiadają mi, że oni mają taki kontakt ze swoim nastoletnim dzieckiem, że o wszystkim im mówi i drzwi od pokoju są cały czas otwarte. To Houston, to nie tak. Nie ma, to tak jak od tego, czego żeśmy zaczęli, pojęcia normy grzeczności, jakiegoś SEW, gdzie koło kilograma jest grzeczność, substancja i my to sobie, to nie jest mierzalne. Tak? Są pewne wartości, które którym my hołdujemy i w sensie wychowywania chcemy przekazać. Mhm. Są pewne, jest prawo, którego musimy przestrzegać, tak? A cała reszta jest płynna. Nie ma ani dychotomii, ani jakiejś takiej, no myślę sobie dychotomii, tak? Grzecznie, bo co znaczy grzeczne dziecko? Nastolatek, który się nie buntuje, czyli jest grzeczny. No,
to jest
musi
groźne.
Się tak. Przecież to, że nas to denerwuje, ale i tu znowu wracamy do tego, czy to są nasze lęki, nasze obawy, tak. Nasze wkurzenie, czy też ich problem, ich niegrzeczność, ich uzależnienie. Już na koniec, według Fundacji Dzieci Niczyje, nie chciałbym pomylić nazwy fundacji, bo te badania były bardzo ważne, 68% dzieci do drugiego roku życia korzysta ze smartfonów. Do drugiego roku życia dzieci.
To tu pojawiło się ostatnie pytanie, ale tak krótko, Marku. Papierosy, co pan o nich sądzi?
Papierosy są niezdrowe. Ja uśmiechamy się do siebie, ponieważ jestem specjalistą terapii uzależnień i palaczem. A jeszcze przy okazji biegam maratony. No, co sądzę o papierosach? Są strasznie niezdrowe i strasznie uzależniające. Tak, że no to nic więcej nie powiem. Tak?
Dziękuję, Marku, bardzo.
Dziękuję bardzo.
Świetny wykład i tak jak obiecałem. Pani Marzena, bardzo cenny wykład wnoszący duży powiew świeżości i zmiany akcentu w problematyce uzależnień, moim zdaniem. Pani Agnieszka, Marku, niezmiernie ciekawy i ważny wykład. Dziękuję. Pani Mariola, Pani Marku, dziękuję za opisanie rzeczywistości, za przekrój historyczny, odwołanie się do przyczyn, nie tylko skupienie się na skutkach. Dziękuję za pokorę w podejściu do człowieka. Pani Anna, dziękuję za bardzo ciekawy wykład oparty na praktycznym doświadczeniu. Pani Oktawia, świetny wykład, dziękuję za nowe impulsy i świeże podejście do tematu.
Dobrze, jeszcze. Narcyzm zaraz...
Pani Aneta, kolejne świetne wystąpienie, dziękuję bardzo. Dzięki takim treściom nie żałuję, że spędziłam sobotnie przedpołudnie przed komputerem, ale później do dzieci, jeżeli ma pani dzieci oczywiście. Pani Lida, trudno powiedzieć coś oryginalnego. Świetny wykład, świetny spędzony czas. Pani Oktawia, ukłon w stronę twórców tego wydarzenia. Chłonę ile tylko się da i więcej, proszę. Bardzo dziękujemy za miłe słowa. Jeszcze raz dzięki, Marku.